poranny goście w Radiu Zachód, Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia dzisiaj z nami. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pana wizyta w Gorzowie jest nieprzypadkowa. Podpisał pan w imieniu ministerstwa umowy z 5 lubuskimi szpitalami. Dokładnie czego dotyczył przedmiot umowy?
To były umowy w ramach ogólnopolskiego programu Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe i w ramach tego programu do niemalże 100 szpitali w całej Polsce trafił sprzęt do ratowania dzieci o łącznej wartości prawie 35 milionów złotych.
A w jakim zakresie będzie dofinansowanie HEPO-równo, czy zastosowano jakieś kryteria podziału?
Każdy szpital mógł złożyć wniosek o wartości do 400 tysięcy złotych plus 25% kosztów pośrednich i te podmioty, które dostały finansowanie w województwie lubuskim, to było 5 podmiotów, które łącznie uzyskały 1 800 000 złotych.
A jak zostaną wykorzystane pieniądze przez lecznice w szpitalnych oddziałach ratunkowych, to już leży, rozumiem, w gestii szpitali, tak?
Tak, decyzja należy do dyrektora szpitala, natomiast dyrektor szpitala porusza się w zakresie sprzętu, który jest wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowia. I na przykład szpital w Gorzowie zdecydował się nabyć 2 kardiomonitory, defibrylator, respirator, USG, 5 pomp infuzyjnych i 2 zestawy do trudnej intubacji.
Zmieńmy temat. Już kilka miesięcy minęło od przyjęcia ustawy o upaństwowieniu ratownictwa medycznego. Cel: wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. I teraz, panie ministrze, jest lepiej czy bezpieczniej?
Jest lepiej i bezpieczniej. Ta zmiana zmaterializuje się w pełni w przyszłym roku. Natomiast Państwowe Ratownictwo Medyczne to jest służba właśnie nakierowana na ratowanie życia, na te najważniejsze elementy medycyny i dlatego w naszej ocenie zasadne było doprowadzenie do tego, że to stanie się w pełni kontrolowane przez państwo.
Idea i cel słuszny i zrozumiała, natomiast pan zdaje sobie sprawę z tego, że dalej są tacy, którzy twierdzą, że ustawa ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności nawet.
Oczywiście te sygnały do nas docierają, natomiast w naszej ocenie ten model jest optymalny z punktu widzenia pacjenta i ratowanie zdrowia i życia zawsze stoi na pierwszym miejscu, jeżeli mówimy już o takich wartościach, które pan redaktor przy tym wymienił.
Pieniądze z ministerstwa trafią także do Uniwersytetu Zielonogórskiego na innowacyjne kształcenie pielęgniarki. To mi nasuwa następne pytanie, czy za kilkanaście lat będzie miał kto leczyć Polaków? Średni wiek lekarzy podstawowej opieki medycznej rośnie.
Dlatego właśnie kierujemy te programy do pielęgniarek, ale też podobne programy realizujemy właśnie nakierowane na lekarzy. To są programy, które są tak zaprojektowane, że środki trafiają do pań, które po pierwsze kształcą się, a po drugie chcą pozostać w Polsce, czyli przez 2 lata po ukończeniu studiów będą korzystały z programu rozwoju absolwenta. I w ramach tego programu, oprócz szerokiego zakresu szkoleń, otrzymają też dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 1 000 zł miesięcznie.
Brakuje zastępowalności, brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, brakuje położnych. To jest fakt. Coś trzeba zrobić. Tylko, panie ministrze, bo jeśli chodzi o kształcenie młodych ludzi w tym obszarze, ta zastępowalność jest na niskim poziomie. Czy przyczyny według pana trzeba szukać gdzieś indziej? W organizacji pracy, może w pieniądzach?
W mojej ocenie przyczyny nie trzeba szukać, ponieważ ona jest dość jasna. Przez wiele, wiele lat ta kwestia była zaniedbywana przez naszych poprzedników, natomiast to się zmienia i to się zmienia radykalnie. Można zobaczyć na dane, z których jasno wynika, że po pierwsze o 50% zwiększyła się liczba przyjęć na kierunki lekarskie. Po drugie o 10 tysięcy zwiększyła się liczba pielęgniarek i położnych w zawodzie od 2016 roku. To są konkrety, które pokazują, że my widzimy ten problem, który nasi poprzednicy przez wiele lat po prostu zaniedbywali.
Ale może potrzebne są rozwiązania systemowe. Pan wie, że to sporo młodych ludzi po zdobyciu dyplomu decyduje się wyjechać za granicę. Polska traci lekarzy, których wykształciła.
No i właśnie temu służy między innymi kształt porozumienia, które minister Szumowski podpisał z środowiskiem lekarzy rezydentów. Lekarz rezydent będzie miał możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli po ukończeniu rezydentury zdecyduje się przez co najmniej 2 lata pracować w kraju. I to jest nasza intencja, żeby tworzyć, tak samo jak tutaj w przypadku pani pielęgniarek, zachęty do tego, żeby pozostawać w kraju. I to zachęty konkretne, bo finansowe.
Pan w ministerstwie odpowiada także za sprawy związane z informatyzacją służby zdrowia. To muszę zapytać o zwolnienia, których wprowadzenie zapowiadane było już jakiś czas temu. Mijają miesiące i nic. Ustawa jest martwa.
Panie redaktorze, ustawa nie jest martwa. E-zwolnienia to jest już ponad 40% wszystkich wystawionych zwolnień i to jest wartość, która bardzo dynamicznie rośnie, ponieważ jeszcze na początku tego roku to było mniej niż 10%. Także mamy bardzo duży wzrost, który zawdzięczamy przede wszystkim działalności edukacyjnej i informacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I każdy lekarz, który chce dowiedzieć się, jak zacząć korzystać z e-zwolnień, jak wykorzystywać bezpłatny certyfikat, który wystawia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może to zrobić. Natomiast niestety nie wszyscy lekarze są skłonni wziąć w tym udział i tak jak w przypadku niektórych rozumiemy obawy i właśnie po to prowadzimy te działania edukacyjne, tak wiemy, że też są tacy lekarze, którzy działają na niekorzyść pacjentów i mimo, że już kiedyś wystawiali te elektroniczne zwolnienia, przestali to robić.
Rozumiem, że w Polsce jest sporo gabinetów, gdzie na biurku lekarza nie stoi jeszcze komputer. I tu jest problem, tak?
I my ten problem rozwiązujemy i wspólnie z panią minister Rafalską przygotowaliśmy projekt, który trafił do podpisu pana prezydenta, w ramach którego przekażemy do 50 milionów złotych właśnie na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wystawiania tych elektronicznych zwolnień. I oprócz tego ta ustawa daje możliwość wystawienia tych zwolnień w imieniu lekarza asystentom medycznym, którzy będą mogli przejąć ten obowiązek związany właśnie z wypełnieniem tego elektronicznego formularza.
A kiedy do powszechnego użytku wejdą e-recepty z kolei? Pamiętam, były próby pilotażowego sprawdzenia, jak to działa i jak wypadły testy.
Tych elektronicznych recept wystawiono już ponad 30 tysięcy i ten pilotaż zakończył się sukcesem. Teraz jesteśmy na etapie wdrażania wniosków z tego, natomiast taką najbliższą datą w wprowadzeniu e-recepty jest 1 stycznia 2019 roku, kiedy zgodnie z przepisami każda apteka w Polsce będzie mogła zrealizować elektroniczną receptę i każda recepta będzie generowała elektroniczny dokument realizacji recepty, co też oszczędzi farmaceutom bardzo wiele formalności, którymi są dzisiaj obarczeni w związku z obowiązkiem opisywania takiej recepty przy jej realizacji.
Czy e-zwolnienia, e-recepty to jest projekt, rozumiem, ze sobą ściśle powiązane, związane?
To są projekty, które są ze sobą związane na poziomie wizji nowoczesnego państwa, którą realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast e-zwolnienia są prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a elektroniczne recepty i ogólnie wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej leży w domenie Ministerstwa Zdrowia. Natomiast my jesteśmy w ciągłym kontakcie i stale współpracujemy przy tym, żeby te wszystkie wdrożenia wydarzyły się jak najszybciej i żeby przebiegły bez zbędnych komplikacji.
To do pełni szczęścia przydałaby się jeszcze elektroniczna dokumentacja zawierająca historię choroby pacjenta. Jak wygląda perspektywa wprowadzenia takiego elektronicznego konta pacjenta?
Internetowe konto pacjenta, z którego mogą już korzystać osoby, które biorą udział w pilotażu e-recepty, jest już dostępne pod adresem pacjent.gov.pl. Można też na nim zobaczyć historię recept wystawionych i zrefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od połowy października będziemy rozbudowywali funkcjonalność tego konta pacjenta o kolejne informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia i jest naszą intencją to, żeby jak najwięcej informacji w tym koncie pacjenta udostępniać. Jeżeli chodzi o wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, to tutaj w przyszłym roku będziemy pracowali nad rozwojem systemu, który zapewni możliwość wymiany tej dokumentacji pomiędzy jednostkami w całej Polsce.
A czy pacjent będzie miał w założeniu dostęp do swojego e-konta, czyli czy to będzie tylko właśnie przepływ między lekarzem a, dajmy na to, szpitalem?
Oczywiście ten dostęp będzie też dla pacjenta i internetowe konto pacjenta to jest usługa, która jest przewidziana właśnie dla obywatela, dla pacjenta, tak żeby miał pełen dostęp do informacji o swoim stanie zdrowia.
Zdaje pan sobie sprawę, że nasze dane medyczne krążące gdzieś tam w wirtualnym świecie to będzie łakomy kąsek dla hakerów?
Tak, i dlatego kwestie zabezpieczenia infrastruktury, która obsługuje ten przepływ danych, to jest nasz priorytet i wszystkie dane, które są przechowywane w internetowym koncie pacjenta, są zabezpieczone i dostęp do nich jest tylko dla pacjenta oraz za jego zgodą lekarza.
Dziękuję pięknie. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, był porannym gościem w Radiu Zachód.
Dziękuję bardzo.